Cześć, tu Dominika. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Ważne. Dzisiejszy temat jest dla mnie trudny, bo budzi dużo emocji. We mnie też długo budził. Ostatecznie podjęłam decyzję o niejedzeniu mięsa, choć poprzedzało ją wiele lat objadania się karkówką. Być może podjęliście taką decyzję jak ja, być może była dla was oczywista już, gdy mieliście lat naście, a nie 20 parę. Może przeszliście na weganizm, a może jesteście dumnymi mięsożercami i wegetarianie was wkurzają. Niezależnie od podejścia, zachęcam was do wysłuchania tej rozmowy do końca i dajcie znać, jeśli będziecie chcieli się czymś podzielić. A rozmowa ta będzie związana z tematem, który dotyczy każdego z nas. Mowa o podejściu do zwierząt. Moją rozmówczynią jest pani Dorota Sumińska, lekarz weterynarii, publicystka, autorka wielu książek. W najnowszej, której tytuł brzmi Dość, skupiła się na tym, jak człowiek traktuje zwierzęta. Nie będzie to zaskoczenie, jak powiem, że nie traktuje ich dobrze. Już gdy przeczytałam kilka pierwszych zdań pani książki, to uznałam, że jest mocna i że szokować może już od pierwszego zdania. Nie obawiała się pani?
Ja się cały czas obawiam, ja się całe życie czegoś obawiam w związku z podejściem ludzi do tego, czym się zajmuję, ale to jest inna sprawa. Natomiast ja wcale nie uważam, że ta książka jest mocna. Ja chciałam, żeby ta książka była jak najbardziej prawdziwa. Ona nie może być do końca prawdziwa, bo ja nie jestem ani krową, ani suką, ani maciorą prośną, ale starałam się być i myślę, że jej moc wynika z prawdy. Ludzie nie chcą znać prawdy, negują ją, a nawet ona ich rozjusza. Są nawet tacy, którzy są w związku z tym agresywni, ale sądzę, że właśnie dlatego, że gdzieś na dnie ich duszy jest poczucie winy, jest poczucie niesprawiedliwości w stosunku do istot, jakie gnębią, więc najprostszą reakcją jest agresja, prawda? Stłumienie tego zarówno w sobie, jak i na zewnątrz.
No właśnie wspomniała pani o tym rozjuszaniu i widziałam, że bardzo wielu internautów pisało, że super ważna książka, każdy powinien przeczytać, że jakby oceny były takie skrajne, że 1 na 10, 10 na 10, że właściwie no jeśli ktoś nie był mocno przekonany i ma w związku z tym jakieś duże emocje, ta książka może go podrapać w środku.
Ja miałam taką nadzieję. Ja po to ją pisałam przecież. Bo ja naprawdę mam dość hipokryzji, w jakiej żyjemy. I bardzo mnie bolą takie opinie, nie te najskrajniejsze, tylko właśnie takie, które mówią, no ale może tak nie trzeba, no ale może to jest za mocno, bo przecież no my nie jesteśmy tacy. No ja znam wiele osób, które wzięły psy i przecież te psy nie są ich niewolnikami. One mnie najbardziej bolą, bo ja uważam, że tutaj nie wolno nadal szukać dziury, żeby wejść w tą hipokryzję, żeby się poklepać po głowie, po brzuszku i powiedzieć, no ale przecież ta świnia tak bardzo nie cierpiała, no trochę przesadzamy.
Czego ma pani dość? Tytuł mówi, no właśnie, dość.
Tak naprawdę to mam dość ludzkości. Ja kocham człowieka, ale nienawidzę ludzkości. I mam dość tego wszystkiego, co dzieje się na świecie. Mam dość pożarów w Australii, w Amazonii. Mam dość ryku zarzynanych zwierząt. Mam dość kłamstw, które ludzie przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. I ta książka miała być takim manifestem tego dość. Tego, że tak nie może być. My nie możemy tak żyć. Nie tylko dlatego, że to okrutne, złe i czyni nas jeszcze gorszymi, niż moglibyśmy byli być, ale również dlatego, że my zabijamy nie tylko świnie, ciele, kaczkę, ale zabijamy całą ziemię. Siebie też, ale akurat to jest nasza wola, nasze życie. Natomiast dlaczego niszczymy to miejsce, jedyne nam znane, tak cudowne, tylko po to, żeby zjeść kiełbasę, tylko po to, żeby napić się napoju gazowanego, na słodzonego, na który idą tony wody, które mogłyby być zużyte w zupełnie innym celu.
Czy to, co towarzyszyło pani przy pisaniu tej książki, to jest to, co pani czuła też, powiedzmy, zaczynając studia weterynaryjne, zastanawiam się, czy pani podejście do zwierząt też na przykład przeszło jakąś ewolucję.
Ale oczywiście, proszę pani, ja mam 63 lata, więc ja potrzebowałam bardzo dużo czasu na to. Moje podejście do zwierząt kiedyś było zupełnie inne. Było takie, jakie wyniosłam z domu. A ja pochodzę z domu, gdzie polowali wszyscy, łącznie z niektórymi kobietami, gdzie mięso było czymś oczywistym, jedzenie go nie było niczym złym, zabijanie zwierząt nie było niczym złym, bo robił to mój ukochany dziadek, robił to mój ojciec, robili to moi wujkowie, moja babcia, więc jak osoby, które się kocha, mogą robić coś złego, prawda? Dziecko odbiera świat zupełnie inaczej. Ja poszłam na studia weterynaryjne tylko dlatego, że chciałam być podobna do mojego ojca, który na temat przyrody wiedział praktycznie wszystko. Ja też chciałam wiedzieć i wydawało mi się, że to jest jedyna droga. To nieprawda, ale to mi się bardzo przydało, bo w tej chwili oszczędzam na weterynarzu, mając tyle zwierząt, ile mam. To był bardzo długi proces, który musiałam przejść, walki samej z sobą, pewnych zaprzeczeń, które we mnie były, bo musiały być, żebym zdrowo wyrosła i nie zwariowała. I teraz wiem na pewno, że nie wolno dzieci epatować okrucieństwem jakimkolwiek, nie wolno zabierać dzieci na polowanie, nie wolno przy dzieciach zabijać zwierząt, bo w ogóle nie wolno zabijać zwierząt.
Czemu wspomniała pani o walce z samą sobą?
Widzi pani, bardzo trudno jest w pewnym momencie dojść do wniosku, że własny ojciec to morderca.
No tak.
To jest bardzo trudne. To nie jest proste. Ja bardzo kochałam mojego ojca i nie umiałam tego pogodzić, tej osoby, którą sobie wyimaginowałam, z tym, co on robi, kiedy do mnie dotarło, co on robi. A robił źle. Więc to nie jest łatwe. Tylko my również nie chcemy tego, ponieważ żyjemy w czasach łatwizny. My chcemy, żeby wszystko było bardzo łatwe. I wydaje nam się, nawet mylimy słowa. Teraz jest tak, że jak coś jest łatwe, to jest dobre, jak jest łatwe, to jest zdrowe, jak jest łatwe, to jest mądre. Jest zupełnie odwrotnie. To, co jest łatwe, jest najczęściej nic nie warte. I ja jestem zwolenniczką starego powiedzenia per aspera ad astra i naprawdę to tak jest. I żeby coś dobrego stało się, trzeba troszkę popracować. Ludzie tego nie chcą. I najłatwiej jest nie widzieć, nie zauważać, nie przyjmować do wiadomości i złościć się, jeżeli ktoś to robi, ktoś pokazuje, ktoś mówi.
Przyznam, że sporo refleksji przyszło do mnie, czytając tę książkę. Część była związana z tym, że zdałam sobie sprawę, że żyjemy w systemie niejako opartym na zwierzętach poniekąd. W sensie zastanawiałam się, czy kurczę, nie jesteśmy w takim momencie, że jest szalenie trudno dać wolność tym wszystkim zwierzętom, które przez wiele lat były w pewien sposób...
To jest niemożliwe.
No tak.
To jest niemożliwe.
Ja na przykład nie jeżdżę konno. Jakoś tak nie wyobrażam sobie wsiąść na konia. No po prostu dla mnie koń nie powstał po to, żeby mnie wiózł. I pomyślałam sobie, że gdybym teraz powiedziała, że należałoby na przykład uwolnić, powiedzmy, konie, no to po prostu cały...
A nie ma takiej możliwości. Nikt nie... To znaczy, jeszcze z końmi by dało radę, prawda? Jeszcze z końmi byśmy sobie poradzili. Natomiast jeżeli chodzi o te miliardy, bo to już nie są miliony, to są miliardy takich zwierząt jak kury, kaczki, gęsi, krowy, owce, kozy, świnie, króliki, przepiórki. To są miliardy zwierząt trzymanych w warunkach, które absolutnie nie nauczyły ich żadnego przystosowania do środowiska. Nie ma dla nich miejsca. To jest niemożliwe. Jedynym sposobem na wycofanie się z tego jest spadek konsumpcji, prawda? Po prostu wyciszanie tego, odchodzenie od tego. Te zwierzęta muszą wymrzeć jakby. Nie ma możliwości, żeby nagle otworzyć klatki i wypuścić kury z obciętymi dziobami, klatkowe nioski, które nawet nie umieją chodzić za bardzo, prawda? One by umarły z głodu, one by w ogóle nie wiedziały, co się dzieje. Więc to jest koszmarna sytuacja. Myśmy wyhodowali ogromną rzeszę, dużo większą, wielokrotnie większą niż ludzkość, niewolników kalek, które mają żyć krótko i intensywnie rosnąć w tym czasie lub produkować cokolwiek i potem są skazane na śmierć. Więc tutaj już ewolucja dawno została odepchnięta, która dawała im szansę na to, że sobie poradzą. One sobie nie poradzą. Więc uwolnienie ich w ogóle nie wchodzi w grę. ale wyciszenie populacji, tak, jeżeli ludzie gremialnie przestaliby, zmniejszyliby kupować produkty pochodzenia zwierzęcego, przestałaby się opłacać hodowla zwierząt. To by automatycznie spadało. Nie ma innej drogi. Dlatego tak ważnym jest przekonywać ludzi, że nie mogą tego robić, bo nie mogą tego robić. Nie tylko dlatego, że to jest niemoralne, nieetyczne, ale również dlatego, że niszczą świat, który jest przeznaczony dla ich dzieci i wnuków.
Wspomniała pani o ewolucji i o tej ewolucji też pani pisze. Czy mogłaby pani wyjaśnić właśnie, czym się różni ta ewolucja taka naturalna od tej, którą sprowokował niejako człowiek?
Znaczy, człowiek nie sprowokował żadnej ewolucji. Człowiek po prostu zajął się hodowlą, a to nie ma nic wspólnego z ewolucją. Bardzo upraszczając, ewolucja jest to taki proces, w którym do rozrodu dochodzą tylko te osobniki, które najlepiej są przystosowane do danego środowiska, w jakim żyje gatunek. Natomiast wtedy, kiedy wkracza w to człowiek, jakby ta sprawa w ogóle jest nieistotna, tylko człowiek zaczyna rozmnażać te osobniki, których cech pożąda, prawda? Które cechy są mu potrzebne. Najchętniej by wyprodukował taką świnię, która dawałaby milion kotletów schabowych, czy krowę, która miałaby polędwicę jak stąd do Szczecina, żeby tyle było bewsztyków. Więc to jest cel człowieka, to jest wykorzystanie, to nie ma nic wspólnego z ewolucją. Ewolucja pracuje na korzyść gatunku, danego gatunku, człowiek hoduje na swoją korzyść. Oczywiście ta korzyść jest bardzo, bardzo problematyczna, bo to nie jest korzyść, bo człowiek się zabija tym sam i bezpośrednio, i pośrednio, no ale tak robi.
Czy zdarza się pani rozmawiać z, tak, żeby rzeczywiście jakoś dyskutować z tym argumentem? Czy spotyka się pani z nim często? Że tak się zawsze robiło, że to taka tradycja, że człowiek od zawsze jadł mięso, ubierał się w skóry i tak dalej?
To jest nieprawda, więc bardzo trudno jest dyskutować z kimś, kto nie opiera się na faktach, dlatego że to nie jest prawda. Oczywiście wtedy, kiedy zaczęła się wędrówka ludów bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, gatunek ludzki, ten człowiek wyprostowany, czy nawet już homo sapiens, sapiens jakim my jesteśmy, wędrowywał w rejony świata, gdzie żeby przeżyć musiał zabić, żeby coś zjeść. Bo były pory roku, czy też cały czas było tak, że poza tak naprawdę zwierzętami i porostami i mchami nie było nic. Ja nie mówię o takiej skrajności, natomiast początki naszego gatunku to było zbieractwo. To nie było polowanie wcale, to jest nieprawda. Było zbieractwo i myśmy się głównie żywili nasionami traw, tymi protoplastami zbóż. To było głównie nasze pożywienie.
A propos dyskusji, to wczoraj natrafiłam na artykuł i sprowokował mnie on do kolejnego zastanowienia się nad jedną kwestią, bo bardzo zaszokował mnie na przykład aspekt regulowania populacji, prawda? Że człowiek jakby rości sobie prawo do tego, żeby decydować, jak duża populacja ma być na danym terenie. Tutaj akurat chodziło o dziki. Wyobrażam sobie, że gdybym się sprzeciwiła temu, to bym usłyszała kontrargument, czy zależy ci na tym, żeby było więcej wypadków, bo jakby dziki, no w tym artykule akurat było przytoczone, była przytoczona taka informacja, że dziki przez to, że wychodzą na drogi, no to tam jest zwiększona liczba wypadków.
No to zabijmy dziki. Właśnie to jest potworne. Widzi pani, to jest, no. Mnie to doprowadza do szewskiej pasji. To jest troszkę tak, jak w tej chwili dyskusje na temat piątki dla zwierząt, prawda, że stracą pracę ludzie, no jak można, to jest zamach na rolnictwo, ubój, chodzi o ubój rytualny, bo akurat jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, to one nic nie mają wspólnego z rolnictwem, choć też są tam wciągane. To jest nonsens, dlatego że to jest dokładnie tak, gdyby ktoś powiedział, no dobrze, no nie możemy zlikwidować kary śmierci, bo nie będzie pracy dla katów. Kaci muszą mieć pracę, więc nie likwidujemy kary śmierci. To w ogóle nie ma o czym dyskutować. To jest przerażające, dokąd doszliśmy. Przerażającym jest również to, że zwolennicy takiego, a nie innego właśnie traktowania zwierząt, czyli absolutnie przedmiotowego jako rzeczy użytecznej, którą można potem zjeść czy się w nią ubrać, bardzo często piszą do prasy różnego rodzaju artykuły, w których opierają się na kartezjańskich spostrzeżeniach, prawda, że tylko człowiek jest, bo myśli i twierdzą w nich jako znawcy zwierząt, że zwierzęta nie myślą, nie czują, nie cierpią. cierpią. I to w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, kiedy wiadomo już na pewno, że tak naprawdę kręgowce, czyli i my, bardzo niewiele różnią się między sobą, jeżeli chodzi o emocje, uczucia, wszelkie społeczne relacje, jeżeli są społecznymi kręgowcami. I ktoś śmie pisać takie rzeczy. Potem czyta to ktoś, kto jest źle wykształcony. I tutaj mam wielkie pretensje do edukacji, dlatego że edukacją można by naprawdę zmienić świat. Gdyby dzieci uczyć tego, czego trzeba uczyć, uczyć etyki, uczyć o tym, że nie jesteśmy tu sami i że każdemu życiu należy się szacunek, świat wyglądałby zupełnie inaczej. No ale nie wygląda.
To, co pani powiedziała na temat tego właśnie, że pojawiają się takie głosy, że nie wiem, zwierzęta nie czują. Nawet byłam świadkiem tego w ostatnim czasie, że jeden z takich najbardziej znanych fanpage'ów facebookowych związanych z nauką, właśnie twórca tego fanpage'a zarzucał dużej rzeszy osób, że zupełnie bez sensu przypisują ludzkie cechy zwierzętom i że właściwie to nie jest dobry kierunek i sama w pewnym momencie zgłupiałam, bo jakby nie wiedziałam, jak z tym dyskutować. To jest...
Nie da się dyskutować, widzi pani. To właśnie się nie da i to jest wielki problem. No nie bardzo jest jak rozmawiać, bo jeżeli ktoś w ogóle coś takiego mówi, to znaczy, że nie ma pojęcia o temacie. Więc o czym z nim rozmawiać? Trzeba od podstaw uczyć. Jest to przerażające i... Tak jak wspomniałam wcześniej, ja uważam, że pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić w drodze do ratowania planety i ratowania naszego kręgosłupa moralnego jako ludzkości, to jest zmienić edukację od podstaw. Zmienić to natychmiast na całym świecie. Zacząć uczyć dzieci tego, co jest istotne i ważne we wspólnym życiu na Ziemi.
Zastanawiam się, czy na przykład jednym z pomysłów jest zapoznawanie ludzi ze zwierzętami, które... właśnie są wykorzystywane przez
oczywiście
ludzi. Może gdyby człowiek...
Oczywiście, że
wiem.
Tak. I na pewno w taką edukację powinno być wprowadzone to, żeby dzieci dotykowo, cieleśnie mogły poznać zwierzęta udomowione, wszystkie zwierzęta udomowione, pobyć z nimi, poobcować z nimi. To jest bardzo ważne i bardzo przydatne. W ogóle w późniejszym życiu, żeby się nie bać niczego i żeby poznać, ale... To nie tylko to. Tego się nie da zrobić natychmiast. Trzeba wprowadzić w ogóle nowy program nauczania. To nie jest tak, że bazując na tym programie, który teraz mamy, jeżeli robimy jedną wycieczkę w roku do, no też nie bardzo wiem dokąd, prawda, bo takich schronisk dla zwierząt, gdzie poza psami i kotami są świnie, krowy, kury, kaczki i gęsi, jest bardzo niewiele. Więc trzeba by było iść do tuczarni. A to jest coś tak potwornego, bo to jest obóz koncentracyjny. I nie wiem, czy to byłoby dobre dla dzieci.
No a poza tym, gdyby dzieci wysłać na jakąś taką farmę, gdzie rzeczywiście...
Ale nie ma takich farm dużo. Właśnie takich miejsc, gdzie można te zwierzęta zobaczyć w takich warunkach, w jakich żyć powinny. Jest mało takich miejsc, a szkół i dzieci bardzo dużo.
To prawda. Trochę zastanawiam się też, jak sobie... No bo z jednej strony przyjaciela jest trudniej skrzywdzić, a z drugiej strony mamy całe rzesze hodowców, którzy przecież obcują ze zwierzętami i być może niektóre nawet mają imiona, w sensie, że oglądając jakieś programy rolnicze, rzeczywiście ma się wrażenie, że ten hodowca jest w jakiś sposób przywiązany do zwierząt, a jednak decyduje się na to, żeby te zwierzęta miały trudny los.
I to jest właśnie to, od czego zaczęłyśmy, wychowanie. To bardzo często jest, przechodzi z ojca na syna, prawda? Te dzieci są wychowywane już tak, że zwierzę ma być użyteczne, mają być z niego pieniądze. Ktoś może powiedzieć, że prawda, rzeczywiście teraz ten chów przemysłowy zwierząt to jest taki okrutny, bo jest potwornie okrutny, to jest coś strasznego. Natomiast jak kiedyś było, prawda, gospodarz hodował sobie świnkę.
Kochał te świnki.
Miał świnkę i krówkę. I teraz ten gospodarz kupował prosiaka, karmił, gospodyni karmiła, dzieci się bawiły, wszyscy się zaprzyjaźniali. Prosiak zaczynał ważyć 100 kilo i czas było go zabić. I żeby go zabić, trzeba było zabić człowieka w tych ludziach. No bo jak zabić taką istotę? A jednak to robiono. I już uczono takie małe dzieci, dzieci bardzo często na wsi uczestniczyły w świniobiciu, uczono tego, że po prostu tak się robi, bo świnia jest po to, żeby ją zjeść. I nie ma znaczenia, czy ona jest twoją przyjaciółką, czy ty ją kochasz, lubisz, ona jest po to, żeby ją zjeść. To samo dotyczy kury, cielęcia, cielaczka, cudnego małego cielaczka. krówka, młódźka, którą prowadzają na pole, urodziła ślicznego cielaczka, a potem przychodzi rzeźnik i go zabija. Lub sam gospodarz to robi.
Myślę, że ale to tak wiąże jest. Się z jakimiś ale konfliktami tak w środku.
Ale tak jest. Znaczy teraz już tego jest dużo mniej, bo rolnictwo przeniosło się do wielkostadnych hodowli, które są strasznymi obozami koncentracyjnymi dla tych zwierząt. Ale w niektórych krajach jeszcze cały czas jest, w takich krajach mniej rozwiniętych, choć nie lubię tego słowa, bo raczej uważam, że one są, znaczy my jesteśmy nie rozwinięci, tylko zwinięci, jeżeli chodzi o moralność i etykę, ale te kraje mniej rozwinięte, gdzie jeszcze takie drobne rolnictwo się praktykuje, to tak jest.
Bardzo dziękuję, że pani przyszła pod tym względem, że mam po prostu spory mętlik w głowie w związku z tym, że bardzo zależy mi na tym, żeby właśnie budować empatię w ludziach i po prostu czasami nie radzę sobie zwyczajnie z argumentami, które napotykam. I właśnie pamiętam też jakiś czas temu oglądałam program rolniczy, chyba właśnie w jednej z regionalnych telewizji. No i rzeczywiście, oglądając sam ten program i słuchając właścicieli, którzy mówią, że te zwierzęta mają u nas świetnie, mają posprzątane, mają jedzenie, można by uwierzyć tym właścicielom, ale czytając pani książkę, w momencie, kiedy poznajemy jakby, gdzie te zwierzęta mogłyby być, gdyby nie człowiek, no to w tym momencie te wypowiedzi hodowców, że te krowy mają tutaj lepiej niż nie jeden człowiek, no to można je poddać wątpliwość w tej sytuacji.
Ja proponuję, żeby się ludzie zamienili z tymi krowami, jeżeli mają lepiej niż nie jeden człowiek. Widzi pani, to jest właśnie brak wiedzy, bo ludzie nie mają pojęcia o potrzebach gatunkowych tych zwierząt. Hodowla zwierząt, co ma na celu? Ma uzyskanie jak największego dochodu z tej hodowli, prawda? Co to znaczy dobrze? To znaczy, że nie umierają z głodu i nie umierają z powodu chorób. Natomiast nikt nie myśli o realizacji potrzeb gatunkowych, bo ta hodowla by się nie opłacała. Ta hodowla ma się opłacać. One mają szybko rosnąć i szybko osiągać. Czy taką wagę, czy takie futro, czy dawać taką ilość mleka, czy znosić tyle jajek. Mają po prostu dać dochód, dać zysk. I robi się wszystko w taki sposób, żeby one przeżyły, urosły i dały to, czego się po nich oczekuje. Nic więcej.
W książce pisze pani o takim haśle jak dobrostan. Czy mogłaby je pani wyjaśnić?
Znaczy ja strasznie nie lubię tego słowa, bo to jest najgorsze słowo, najbardziej krzywdzące zwierzęta. Bo samo słowo dobrostan mówi nam o tym, że stan jest dobry, że jest dobrze, prawda? Ja czuję taki dobrostan, jest mi wygodnie, czuję się bezpiecznie. To jest dobrostan w naszym pojęciu. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, stosujemy to słowo po to, żeby jakoś tą ziejącą dziurę w naszym sumieniu zaklajstrować. Że my dbamy o dobrostan zwierząt, bo na przykład w kurniku, tam gdzie siedzi ten tłum niewolników, godzinę dłużej będziemy palić światło. Albo zwiększymy powierzchnię tego niewolnika, który stoi i tyje, o 50 centymetrów, o metr kwadratowy. To jest dobrostan wtedy. To dbamy o dobrostan. To są nonsensy. I tego słowa dlatego tak bardzo nie lubię, bo dobrostan jest zrealizowany wówczas, kiedy zrealizowane są wszystkie potrzeby gatunkowe danego gatunku. Wtedy mówimy o dobrostanie.
Poszerzenie czyjejś przestrzeni, która jest mikro.
No cele troszkę zwiększą, prawda? Siedzi pani w więzieniu, dbają o pani dobrostan, no to pani dłużej może lampę popalić albo trochę większą celę pani dostanie.
Dlaczego zdecydowała się pani też opowiedzieć o tych zwierzętach domowych? Żyjąc w tym świecie, który zajmuje się właśnie chowem klatkowym, że mowa jest o hodowli przemysłowej, a tutaj jeszcze opowiedziała pani o zwierzętach domowych.
No bo one też nie są w najlepszej sytuacji. Ja w ogóle uważam, że udomowienie to jest najgorsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić innym gatunkom. I te zwierzęta, które teoretycznie kochamy, znaczy przynajmniej deklarujemy miłość do nich, czyli myślę tutaj o psach i kotach, one też nie są w najlepszej sytuacji. I tak naprawdę one byłyby w najlepszej sytuacji, gdyby ich w ogóle nie było. Gdyby pozostały wilkiem i żbikiem, to wtedy byłyby w najlepszej sytuacji. Trzeba pamiętać, dlaczego człowiek udomawiał zwierzęta. To była czysto użytkowa potrzeba. To nie było z potrzeby serca, prawda? Nagle powiedział, o, bo chcę mieć psa, żeby z nim spać w łóżku. Nie. Pies był potrzebny jako pomoc w polowaniach, jako zwierzę juczne, jako zwierzę obronne. po to był udomowiony. Nikt wtedy nie mówił o przyjaźni jeszcze, tylko miało być to zwierzę użytkowe. To samo dotyczy kota, choć w troszkę mniejszym stopniu, dlatego że kot nie dał się tak do końca zniewolić jak pies. I koty jednak zachowały troszeczkę tej gatunkowej odrębności, nie tak jak psy. Przynajmniej część kotów, tych wyrzucanych z domów, potrafiła sobie jakoś poradzić, stąd powstały koty wolnożyjące, prawda? One nie, same się nie wzięły w piwnicach, czy też w jakichś miejscach. Zostały wyrzucone z czyichś domów i część z nich nie umarła, część z nich przeżyła i już następne pokolenie zaczęło sobie radzić. Więc kot żył tak obok człowieka, był na pewno bardziej wolnym zwierzęciem niż pies, ale też on nie był po to, żeby grzać komuś kolana, tylko był po to, żeby chronić spichlerze przed gryzoniami. Po to był kot. Więc to później się zrobiło tak, że ten pies miał się stać salonowcem, a kot miał mieć płaską buzię i ładnie wyglądać na zdjęciu czy na fortepianie. I właśnie wtedy stało się najgorsze, dlatego że zaczęliśmy te zwierzęta tak bardzo zmieniać, okaleczać, bo jakby nam się znudziły te, które były pierwowzorami, już nie były takie ładne i nagle ktoś chciał, żeby pies był taki malutki, żeby się zmieścił do kieliszka, albo żeby był taki ogromny, żeby się go wszyscy bali, prawda? Kot, żeby miał klapnięte uszy, czy bardzo płaską buzię, czy żeby był łysy, bo znudził nam się taki prawdziwy, normalny kot.
No, to jest okaleczenie, bo
no pewnie,
już, teraz,
tak.
Już teraz wiemy, że część z tych ras po prostu nie radzi sobie zdrowotnie.
Doskonale o tym wiemy, od początku o tym wiemy. To jest, nie ma innej możliwości. Wszyscy, którzy zajmują się, czy choć troszkę liznęli genetyki, wiedzą, że chów wsobny jest zawsze bardzo szkodliwy dla potomstwa, a żeby uzyskać jakąś rasę, trzeba te zwierzęta krzyżować w pokrewieństwie. Nie ma innej możliwości. I konsekwencje tego muszą być. Poza tym my nie jesteśmy ewolucją naturalną. Nie umiemy w taki sposób planować genetycznego miszmaszu, żeby być pewnym efektu. W związku z czym bardzo często za cechą, za genem, który niesie taką cechę jak u perskich kotów, spłaszczenie trzewioczaszki, idzie cała rzesza cech, które po prostu determinują pewne ciężkie choroby. I tak jest w przypadku bardzo wielu ras.
Czyli ta taka idealizowana przyjaźń między na przykład właśnie psem a człowiekiem, że są książki, bajki dla dzieci, filmy, że taka piękna przyjaźń jest też naznaczona, splamiona jakimś interesem człowieka.
Tak, oczywiście. Ona jest piękna ze strony psa, bo rzeczywiście tak jest. Ale ze strony człowieka nie jest taka piękna. Gdyby była piękna, nie byłoby ani jednego psa w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. A jest ich tam multum. Najlepszych naszych przyjaciół.
No pisze pani też właśnie o tym, że właściciele mówią, że no przecież to zwierzę mnie kocha i że ta relacja przecież jest taka czysta.
To zwierzę nie ma wyjścia, chociażby. No kogoś musi kochać. I po prostu nie ma wyjścia. Jeżeli bierzemy jakieś zwierzę, ono nie ma przedstawicieli swojego gatunku, tych, z którymi mogłoby nawiązać jakieś relacje, a ma potrzeby społeczne i jedyną istotą żywą, jaka jesteśmy my, czy nasza rodzina, no to ono musi nawiązać te więzi społeczne, bo taka jest potrzeba, my mamy dokładnie to samo. Bardzo często jest tak, że w rodzinie niestabilnej, rodzinie, gdzie się kłócą, biją, pies jest jedyną stabilną osobą, jedyną osobą, z jaką dziecko może nawiązać prawdziwą, zdrową relację. Ma tylko psa, no więc nawiązuje z psem. I to samo jest ze strony psa.
Czytając właśnie, pomyślałam sobie, że ten rozdział może w czytelnikach wzbudzić właśnie spory bunt w związku z tym, że no jednak jest to wejście na takie nowe obszary dyskusji, dla części przynajmniej, prawda? Że jest ten pies, jest ten kot i że tutaj w tej relacji też może być coś nie tak.
Że zazwyczaj jest. Zazwyczaj jest. Sam fakt, że one są, jest dowodem na nasze potrzeby zniewalania. Bo tak naprawdę, poza tym, że pies jest cudowną istotą i człowiek absolutnie na niego nie zasłużył, kot również, poza tym to nie ma teraz potrzeb użytkowych takich, no prawda? Są tam psy ratujące, psy policyjne, ale też za mało o nie dbamy i często ich los jest bardzo smutny. Więc tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, a my cały czas je produkujemy, te zwierzęta, po czym te trefne tak odrzucamy jak robaczywe grzyby. I one są po schroniskach. My uważamy, one już są niepotrzebne. Będziemy mieć nowego, ładniejszego. Jest to jakiś nonsens, deklarując, ja jestem psiarzem, proszę pani, ja jestem, do mnie ktoś dzwoni, jestem psiarzem, mam wyżła de Bordeaux. No gdybym był psiarzem, to bym miał 5 ze schroniska psów, a nie wyżła de Bordeaux.
Czyli rozsądnym byłoby przygarnianie tych psów, które są właśnie w schroniskach i nie hodowanie kolejnych.
Nie produkowanie, w ogóle jakby zmniejszenie populacji zwierząt towarzyszących, jest ich dużo, dużo za dużo. I te niepotrzebne umierają w samotności, a bez nas nie umieją żyć.
Na koniec tej książki miałam takie poczucie trochę braku nadziei w związku z tym, że ten proces, o którym rozmawiamy, jest bardzo, bardzo długi. Właśnie wygaszanie, ratowanie tych zwierząt, które są w schroniskach. Jakie uczucia pani towarzyszą w związku z tym?
Jestem zgorzkniała.
Rozumiem.
Naprawdę, nie żartuję. Ja już dość dawno straciłam nadzieję. Gdzieś tam tlą się jakieś małe iskierki, czasem wyskakują. Ale myślę, że jedynym sposobem na uratowanie świata w tej chwili jest to, żeby zacząć od siebie. Żeby każdy, kto przeczytał tę książkę, przestał jeść mięso i wziął zwierzę ze schroniska. To już będzie bardzo dużo. Narzekamy na to, jaki jest świat, martwimy się o jego przyszłość i wydaje nam się, że ktoś za nas tę sprawę załatwi. Nie, to nieprawda. I oczywiście bardzo pomocnym byłoby, żeby była na całym świecie wola polityczna zmiany gospodarki, zmiany profilu gospodarki i w ogóle zachowania się ludzi na planecie, ale na to możemy czekać i się boję, że doczekamy się tego, kiedy po prostu już nie będzie tego świata. Więc musimy zacząć od siebie. Jeżeli nie zaczniemy od siebie, nic się nie zmieni. Powiem pani taką historyjkę, która mną dała mi iskrę nadziei. Ja kiedyś stałam w kolejce na bazarze warszawskim, gdzie oprócz oscypków, które chciałam kupić oscypek, taki prawdziwy z owczego sera, sprzedawano wiejskie wędliny i cała tam bardzo duża kolejka i pani sprzedawała takie kiełbachy, jakieś szynki, niby domowe wyroby wędliniarskie. Była moja kolej. I zapytała, ile podnosząc pęto kiełbas, ja powiedziałam, ja cierpienia nie jem. Myślałam, że dostanę po głowie. A ta pani tak na mnie popatrzyła i powiedziała, wie pani co, ja też o tym myślę.
Dzięki, że zostaliście i zostałyście z nami do końca. Jeśli z czymś się zgadzacie, z czymś nie, chcecie się czymś podzielić, coś was poruszyło lub wkurzyło, macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać. Ja wciąż mam ich sporo, na przykład, czy lepiej, żeby większa liczba osób ograniczyła jedzenie mięsa, czy żeby mniej osób całkowicie z niego zrezygnowało? A może nie mamy czasu na wygaszanie popytu? Może środowisko wymaga, żebyśmy to mięso po prostu rzucili już? Ale co wtedy z pracą wszystkich osób, które są zatrudnione w tym przemyśle? Zwłaszcza szeregowych pracowników, którym być może nie jest tak łatwo znaleźć inne zatrudnienie. Może uda nam się wspólnie znaleźć jakieś odpowiedzi. Czekam na wiadomości na dominika@ważnypodcast.com. To do usłyszenia.